słońca blask, oceany złotych gwiazd nie sięgną pełni Twej wielkości. Staję przed tronem Twym, choć nikt godzien nie jest z nas stanąć przed chwałą Twej obecności. I tylko przez Twą krew, tylko przez Twą łaskę stoję tu. Przynoszę dary, by królowi oddać cześć. Nikt oprócz Ciebie nie zasłużył na tę pieśń. Jak dobrze, Panie, kiedy jesteś blisko mnie. Oceany złotych gwiazd nie sięgną pełni Twej wielkości. Staję przed tronem Twym, choć nikt godzien nie jest z nas stanąć przed chwałą Twej obecności. ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. I pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. Jest inny świat, tak wiem, gdzieś tam ten wymodlony świat, świetlany bez ciemności, lecz widzę, świeci światło tuż obok nas, tak czuję, światło świeci i złoty deszcz, a tęcza tęcz nad głową. Wystarczy tylko spojrzeć. Mój świat, twój świat, niechaj spadają łuski z naszych oczu. Mój świat, twój świat, stanie się nowy. Nadchodzi czas wielkiego powrotu do odczuwania prawd, widzenia ważnych słów. I widzę, świeci światło tuż obok nas, tak widzę, świeci światło i złoty deszcz, a tęcza tęcz nad głową, wystarczy tylko spojrzeć. Mój świat, twój świat, niechaj spadają łuski z naszych oczu. Mój świat, twój świat, stanie się cały nowy. Mój świat, twój świat, niechaj spadają łuski z naszych oczu. Mój świat, twój świat, stanie się cały nowy. Mój świat, twój świat, niechaj spadają łuski z naszych oczu. To światło jest jedyną bramą, jest sumą wszystkich słów, spełniającą się wiarą. I widzę, świeci światło tuż obok nas, tak widzę, światło świeci i złoty deszcz, a tęcza tęcz nad głową, wystarczy tylko spojrzeć. Mój świat, twój świat, niechaj spadają łuski z naszych oczu. Mój świat, twój świat, stanie się cały nowy. Świat. Zmiłuj się nade mną, Boże, bo u Ciebie szukam schronienia. W cieniu Twych skrzydeł znajduję odpoczynek i czekam, aż przejdzie to, co mi zagraża. Chciałbym zawsze przebywać w Twoim przybytku i uciekać się pod cień Twoich skrzydeł.
Witamy wszystkich na dzisiejszym wykładzie zboru w Chełmie, transmitowanym także online. I w dniu dzisiejszym chciałbym podzielić się z braterstwem tematem pod tytułem Skromność. Prawdopodobnie będzie to pierwszy z dwóch wykładów, jakie na ten temat chcę powiedzieć. Mówiłem nie tak dawno temu o innej cesze charakteru, o skrytości. A dzisiaj o skromności. Na początek można powiedzieć, że skromność w dzisiejszym świecie nie jest to cecha popularna. Dzisiaj trzeba ciągle podkreślać swoją wartość. Obowiązująca obecnie moda nakazuje chwalenie się wszystkim, wszelkimi sukcesami, wszystkim, co ktoś zrobił, wszystkimi miejscami, jakie odwiedził, kupionymi ubraniami, zdjęciami z restauracji, w jakich zjadł obiad. Media społecznościowe typu Facebook, Instagram czy YouTube oraz wiele innych umożliwiają i nawet propagują eksponowanie siebie i wszystkich rzeczy, z których ktoś jest dumny. Dzięki mediom społecznościowym właśnie na takim eksponowaniu siebie, czyli pokazywaniu swojego życia, czy też chwaleniu się, można nawet nieźle zarobić. A niektórzy, tak zwani influencerzy oraz im podobni, zarabiają grube miliony i żyją tylko z tego, że wrzucają zdjęcia i filmiki o sobie do internetu. Kiedyś czytałem taki tekst o małym dziecku w Stanach Zjednoczonych, które zarabia kilkadziesiąt milionów dolarów rocznie na właśnie z mediów społecznościowych, a zarabia w ten sposób, że rodzice kupują mu zabawki, a ono rozpakowuje te zabawki i komentuje te zabawki. Rodzice nagrywają to na wideo i wrzucają to na jakąś platformę. Jakieś co było to popularność, miliony ludzi to ogląda i miliony płyną na konto dziecka, no, czy pewnie rodziców. Rodzice pewnie tym zarządzają, ale to dzięki dziecku zarabiają. Tak to w dzisiejszym świecie wygląda, więc dzisiaj chwalenie się wszystkim, czy też pokazywanie wszystkiego ze swojego życia dla niektórych stanowi źródło dochodów i zwłaszcza ludzie, którzy są dumni z czegoś, to chcą to pokazywać innym. Taka jest modła dzisiejszego świata, a co na ten temat mówi Biblia? Zacznijmy od przypowieści zapisanej w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale, w wersetach od 7 do 11. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, od 7 do 11, czytamy tak. Następnie, gdy zauważył, jak obierali pierwsze miejsca, powiedział do zaproszonych podobieństwo, tak do nich mówiąc. Gdy cię ktoś zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, bo czasem zjawi się ktoś zacniejszy od ciebie, także zaproszony. Wtedy przyjdzie ten, który ciebie i tamtego zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca i wtedy ze wstydem będziesz musiał zająć ostatnie miejsce. A gdy będziesz zaproszony i pójdziesz, usiądź na ostatnim miejscu. Gdy zaś przyjdzie ten, który cię zaprosił, rzecze do ciebie, przyjacielu, usiądź wyżej. Wtedy doznasz czci wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. W tej przypowieści nasz Pan wyraził dezaprobatę dla zadufania w sobie, czyli takiej zuchwałej pewności siebie, wysokiego mniemania co do swojego znaczenia i pozycji, arogancji, bezczelności, czy też wręcz pychy, i pochwala skromność. Przypowieść ilustruje brak skromności, właśnie pokazując takiego zadufanego gościa weselnego, który będąc zaproszony na wesele, zajmuje pierwsze miejsce na jej uczcie i zostaje zawstydzony w obecności wszystkich gości tym, że gospodarz prosi go, aby zwolnił to honorowe miejsce dla zaczniejszego gościa. Przypowieść ilustruje również skromność, pokazując innego gościa, który będąc zaproszony na wesele, zajmuje ostatnie miejsce na uczcie i zostaje zaszczycony w obecności wszystkich gości tym, że gospodarz zaprasza go do zajęcia lepszego miejsca. A następnie nasz Pan kończy tą przypowieść stwierdzeniem, które jest wielokrotnie powtarzane w Biblii i z tego powodu stało się wręcz przysłowiem. Każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Takie słowa lub podobne słowa o podobnej treści znajdujemy jeszcze w Ewangelii Łukasza 18:14, w przypowieściach 29:23, w Daniela 4:34, w Izajasza 22 od 15 do 21, Ezechiela 21:31, Abdiasza 4, Mateusza 23:12, 1 Piotra 5, rozdział 5:6. To jest w sporej liczbie miejsc w Biblii takie słowa lub bardzo podobne słowa występują, więc jest to zasada powtórzona w wielu miejscach Biblii, dlatego jest ona istotna. Nie będziemy wszystkich odczytywać tych miejsc, ja tylko chciałbym, żebyśmy zajrzeli do tego ostatniego, czyli do pierwszego Piotra, pierwszy list Piotra, rozdział 5, wersety od 5 do 6. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. W Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Podobna zasada, podana trochę innymi słowami, zachęcająca do tego, żeby się poddawać pod tą mocną rękę Bożą, ukorzyć się pod nią i dzięki temu poprzez zachowanie wierności w tych ciężkich doświadczeniach, bo najczęściej tam wtedy trzeba się ukorzyć, gdy przychodzą doświadczenia strat, niepowodzeń, gdy rzeczy idą nie pod naszą myślą, nie po naszej myśli, to wtedy Bóg obiecuje, że jeżeli poddamy się takim doświadczeniom, przyjdziemy je w odpowiednim duchu, no to czeka nas wywyższenie w przyszłości od Pana przychodzące. A werset 5 mówi o pokorze, że tak Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Bo tutaj innymi słowy można powiedzieć, dopasowując do tych naszych słów z Ewangelii Łukasza, że Bóg tutaj tych, którzy się wywyższają, poniża, a tych, którzy się poniżają, wywyższa. I można by podać wiele przykładów biblijnych jako ilustrację działania właśnie tej zasady, że każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Jako ilustrację pierwszej części mówiącej o poniżaniu tych, którzy się wywyższają, możemy przytoczyć wiele przykładów. Jako pierwszego przytoczymy szatana, bo to Lucyfera to najbardziej znany przykład i najbardziej taki jaskrawy, bo nikt cię nie wywyższał aż tak bardzo i nikt aż takiego poniżenia nie dozna jak on. Że odczytamy sobie nawet, jak Biblia mówi na ten temat w Księdze Izajasza, 14 rozdziale, w wersetach od 12 do 15 czytamy tak. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu. Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych na samo dno przypaści. Mamy tutaj przykład tego, który będąc stworzeniem Bożym chciał wynieść się wysoko ponad wszystkie inne stworzenia wyżej w Boże, a nawet zrównać się z samym Stwórcą, co jest rzeczą niegodziwą samą w sobie, bo jak stworzenie może pragnąć zrównać się ze swoim Stwórcą. Stwórca jest zawsze większy od tego, co stworzył. No i tutaj jest upadek jego pokazany. Jakże upadłeś, ten upadek jego ostateczny, polegający na unicestwieniu wciąż przed nami. Możemy też wspomnieć o faraonie egipskim, tym za czasów wyjścia Izraelitów z niewoli, jak nie chciał się ukorzyć pod ręką Bożą, posłuchać boskiego napomnienia i jakie upokorzenie go spotkało. Później kolejnymi przykładami mogą być Jannes, Jambres, Balaam, król Saul w późniejszej części swojego życia, Absalom, Rehoboam, Jeroboam, Ben-Hadad I, Jezebel, Joasz Judzki, Uzjasz, Szebna, Necho, Nabuchodonozor, uczeni w piśmie i faryzeusze, Sanhedryn, Żydzi podczas żniwa wieku żydowskiego, wszyscy trzej biblijni Herodowie, a zwłaszcza ten trzeci. I o tym trzecim możemy sobie przeczytać. Dzieje Apostolskie, 12 rozdział, wersety od 20 do 23. Dzieje Apostolskie, 12 rozdział, wersety od 20 do 23. Gdzie o królu Herodzie pisze tak. A miał on zatarg z Tyrejczykami i Sydończykami, którzy wspólnie przybyli do niego i zjednawszy sobie Blasta, podkomorzego królewskiego, prosili o pokój, ponieważ kraj ich pobierał żywność z ziem królewskich. W oznaczonym dniu Herod, odziany w szatę królewską, zasiadł na tronie i w obecności ludu wygłaszał do nich mowę. Lud zaś wołał, Boży to głos, a nie ludzki. W tej samej chwili poraził go anioł pański za to, że nie oddał chwały Bogu. Potem stoczony przez robactwo wyzionął ducha. Taki to przykład kogoś, kto wywyższał się we własnym mniemaniu, w mniemaniu ludu do pozycji Boga, a jak został uniżony i tutaj unicestwiony. Kolejnymi przykładami, o których moglibyśmy jeszcze wspomnieć, to Judasz, Ananiasz i Safira, Elymas, Diotrefes, Aleksander i Hemoneusz, no, postacie z Nowego Testamentu, Antychryst, on zły sługa. A gdybyśmy sięgnęli do historii świeckiej, to w historii świeckiej też znajdziemy wiele przykładów tych, co się wywyższali, by zostać poniżonymi. Wspomnieć na przykład Napoleona czy Hitlera, którzy za dni swych sukcesów uważali się za niemal bogów, a końcem była ich katastrofa i upadek. Z drugiej strony możemy też powiedzieć, że Biblia mówi też o tych, którzy w swojej skromności nie wywyższali się sami, ale zostali wywyższeni przez Wszechmocnego. Możemy tu wymienić takie postacie jak Abel, Enoch, Noe, Abraham, Józef, Jakub, Mojżesz, Jozue, Samuel, król Saul za dni swojej młodości, bo tam wcześniej złym przykładem jest w późniejszej części swojego życia, ale w pierwszej części swojego życia jest dobrym przykładem i o nim za chwilę jeszcze zechcę powiedzieć o dwóch incydentach z jego życia, które ukazują właśnie jego skromność, ale to za chwilę. Następnie moglibyśmy jeszcze wspominać o Dawidzie, Salomonie, Ezechielu, Jozjaszu, Jeremiaszu, Danielu, trzech hebrajskich młodzieńcach, o Zorobabelu, Ezdraszu, Nechamiaszu, Janu Chrzcicielu, o naszym Panu Jezusie, Piotrze, Pawle, o innych apostołach, Szczepanie, Korneliuszu i tak dalej. W sumie można by powiedzieć, że wszystkie dobre postacie w Biblii cechowały się tą właśnie skromnością, czyli brakiem dążenia do samowywyższenia i czekaniem na to, żeby Bóg ich wywyższył, jeśli uzna to za stosowne i kiedy to uzna za stosowne. Jako właśnie przykład, ilustracja tej zasady mówiącej, że Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornych wywyższa. Bo tutaj tak cytowałem Dawida, to można wspomnieć, już nie będziemy odczytywali wersetów, ale znamy historię Dawida, że został namaszczony na króla w młodym wieku, a kiedy został rzeczywiście królem? Wiele, wiele lat później. I wiemy, że w trakcie swojej drogi, życiowej drogi, miał okazję, żeby ten proces przyspieszyć. Były takie sytuacje, że mógł uśmiercić Saula i można by powiedzieć, że było to by w samoobronie, bo Saul z wojskiem szukał, żeby zabić Dawida, a Bóg tak potoczył sprawy, sprawił, że tak sprawy się potoczyły, iż Dawid znalazł się sam na sam tutaj z Saulem i mógł go łatwo uśmiercić, ale nie podniósł na niego ręki. Bóg sobie pomyśleć, zabije tego króla i królestwo będzie moje. Wywyższenie w końcu mnie spotka. Przecież mi się należy. Sam prorok Samuel z boskiego upoważnienia wiele lat temu namaścił mnie na króla Izraela. To ja powinienem być królem. To wydawałoby nam się, przynajmniej mi się wydaje z ludzkiego punktu widzenia, całkowicie logiczne i rozsądne rozumowanie. Skoro zostałem namuszczony, królestwo zostało, Bóg odrzucił Saula, no to akurat teraz wydaje go w moją rękę. Czas, żebym go uśmiercił. Ale Dawid nie chciał tego zrobić, podnieść ręki na Saula, tylko czekał, aż Bóg go wywyższy. No i taki moment nadszedł, że nie musiał sam własną ręką zabijać Saula, tylko został Saul, zginął w bitwie ze swoimi wrogami, a Dawid został królem. Jakbyśmy sięgnęli do historii Kościoła, to tam też znajdziemy wiele przykładów wyznawców, męczenników, członków gwiezdnych, ich współpracowników, wiernych misjonarzy, pastorów, starszych, ewangelistów oraz innych mniej znanych braci i sióstr, którzy cechowali się skromnością. Tak jak to mówiłem przed chwilą, to troszeczkę innymi słowy, na wiek Ewangelii, wszyscy członkowie maluczkiego statka, wszyscy zwycięzcy tutaj w Ludzie Bożym musieli cechować się skromnością. Bo gdyby nie cechowali się skromnością, nie byliby tymi zwycięzcami. Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Gdyby byli pyszni, no to spotkałyby ich doświadczenia upokorzenia z ręki Pańskiej, po to by mogli się nauczyć skromności. Więc na pewno wszyscy byli skromnymi. Boski sposób postępowania z nimi potwierdza zasadę, że Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym daje łaskę swoją. Mówiąc o skromności, należy zaznaczyć, że skromność jest łaską drugorzędną. czyli zaletą charakteru, jaka powstaje w wyniku działania wyższych pierwszorzędnych zalet charakteru, które ograniczają działanie tych niższych pierwszorzędnych zalet charakteru. Jeżeli ktoś nie studiował tutaj tego tematu, to może to brzmieć tak dziwnie, więc chwila wytłumaczenia odnośnie tego. Wyższe pierwszorzędne zalety charakteru to są te zalety, które apostoł Piotr podaje w swoim drugim liście, rozdziale pierwszym od 5 do 7 i tam mamy 7 wyższych pierwszorzędnych zalet charakteru. Jakbyśmy tak po kolei je wymieniali, to będziemy mieli tam wiarę, nadzieję, później będziemy mieli samokontrolę, cierpliwość, pobożność, miłość i miłość braterską. 7 jest tutaj tych zalet i to są wyższe, pierwszorzędne. To, że nazywamy je wyższymi, znaczy, że mają być zaletami kontrolującymi. Kontrolować wszystkie inne zalety, bo mamy jeszcze inne cechy charakteru. No, chociażby taką skromność mamy. Skromność nie ma być zaletą naczelną, kontrolującą naszą postępowanie. Jest to zaleta, która ma działać pod kontrolą wyższych pierwszorzędnych. Można by powiedzieć inaczej, na tyle, na ile wyższe pierwszorzędne pozwolą. I teraz, skąd się bierze taka skromność? No ona, te niższe pierwszorzędne zalety charakteru są to uczucia, które zostały człowiekowi wszczepione przez Boga, by Bóg stwarzał człowieka. Bo z czegoś nasze zalety charakteru muszą powstać. Więc powstają ze zdolności uczuciowych, a zdolność uczuciowa to jest możliwość odczuwania jakiegoś uczucia. To właśnie z takiej zdolności odpowiednio rozwijanej powstają zalety charakteru. I Bóg na przykład wszczepił, jak mówimy o skromności, to wszczepił człowiekowi taką cechę, którą nazywamy aprobatywnością. Dość dziwne słowo w języku polskim. Aprobatywność to pragnienie posiadania dobrej opinii o innych. Albo inaczej mówiąc, pragnienie aprobaty u innych ludzi. No i jest to cecha właściwa w naturze człowieka. Pomimo 6000 lat degradacji, jaką człowiek przechodzi, wciąż ją powszechnie widać w ludzkości, wśród ludzi. Ludzie chcieliby, aby inni mieli o nich dobre zdanie. Są oczywiście tacy, którzy nie dbają o to i wręcz zabiegają o to, żeby inni mieli o nich złe zdanie, no ale mamy ponad 6000 lat upadku i degradacji i niektórzy tak się zdegradowali, że tą cechę potrafili w sobie zatrzeć, bo cechy albo się rozwijają, albo ulegają zatarciu na skutek nieodpowiedniego postępowania. Cecha może ulec stłumieniu, a wręcz nawet zanikowi. Więc dlatego niektórzy nie mają, ale wciąż większość normalnych ludzi cieszy to, gdy inni mają o nich dobre zdanie. Nawet dążą do tego, żeby inni mieli o nich dobre zdanie, bo źle się czują z tym, jeżeli inni mają o nich złe zdanie. Tak samo jak inną, niższą, pierwszorzędną zaletą, czyli takim właśnie uczuciem wszczepionym jest pragnienie posiadania dobrej opinii o sobie samym. Człowiek też lubi mieć dobre zdanie na temat samego siebie i źle się czuje, jeżeli jego własne sumienie go potępia i wtedy ma niskie zdanie o sobie samym i się źle z tym czuje. Chciałby mieć dobre. Tak samo chciałby mieć dobre zdanie u innych. Chciałby, żeby inni mieli dobre zdanie o nim. I dlatego, z powodu, że mamy taką wrodzoną zdolność, żywimy takie uczucie nazywane aprobatywnością, to my ludzie szukamy aplauzu u innych, szukamy pochwał i uwagi, chcemy znajdować się w centrum uwagi, jak to się mówi potocznie, być na świeczniku, czyli być docenianym przez innych ludzi, by ludzie nas widzieli i chwalili. I do pewnego punktu, do pewnego stopnia jest to dobre pragnienie, bo ma mieć swój udział w pobudzaniu nas do dobrego postępowania i unikania złego postępowania, po to, by uzyskać aprobatę, a nie potępienie ze strony naszych bliźnich. I bo Bóg to w taki sposób zaplanował, żeby otoczenie człowieka też wywierało na niego. Jeżeli mamy dobre otoczenie, to wywiera ono pozytywny wpływ. Bo jeżeli człowiek chce, by jego otoczenie miało o nim dobre zdanie, to co musi robić? Musi postępować zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym środowisku. Czyli robić te rzeczy, które są uważane za dobre przez całe środowisko, a za nie czynić tych, które uważane są za złe. I to przez, sądzę, że ta właściwość przez większość historii ludzkości była czymś, co lekko przyhamowywało degradację i upadek człowieka. Zwłaszcza mówię o czasach takich, które no, to jeszcze do niedawna trwały. W tej chwili to już się zmienia, bo zmieniło się sposób życia człowieka, ale dopóki większość ludzkości mieszkała na wsi, czyli mówimy o czasach jeszcze nam stosunkowo nieodległych, jest to wciąż prawdą, wiem, jak przynajmniej do połowy XX wieku, a może nawet jeszcze trochę dłużej. Jeżeli były niewielkie społeczności i to tak zwane zżyte ze sobą społeczności, zżyta społeczność to taka, której wszyscy się znają i wszystko o sobie wiedzą. Tak jak to na wsiach było, wszyscy o wszystkich wiedzieli i wtedy była tak zwana presja opinii publicznej. Nie jeden miał ochotę zrobić coś złego, ale nie robił tego z powodu tej presji, jak to mówił, co by ludzie powiedzieli, jak ja bym to zrobił. Wiedział, że ludzie by powiedzieli, że to złe i ze strony tej lokalnej społeczności spotkałoby go potępienie, a on chciał mieć, taka osoba chciała mieć dobrą opinię u innych, dlatego powstrzymywała się czasami od robienia złych rzeczy. Co później się, że tak było, to się bardzo zaznaczyło później, gdy nadszedł proces szybkiej urbanizacji, czyli przenoszenia się, powstawania miast, rozwoju miast, kiedy ludzie z wiosek zaczęli przenosić się do dużych miast, zamieszkiwać w dużych blokach, dużych zbiorowiskach ludzi, gdzie rzeczą nawet teoretycznie niemożliwą było, by wszyscy ludzie się znali. Te duże miasta dały ludziom dużo większą anonimowość. A jak jest anonimowość, czyli nie wiadomo, kto to zrobił, no to hamulce uległy popuszczeniu. Nie było już tej presji otoczenia i ludzie pozwalali sobie na gorsze zachowanie niż to, na jakie pozwalali sobie wcześniej tylko tacy wyrzutkowie społeczeństwa, ludzie cieszący się złą sławą, bo praktycznie pewnie w każdej wiosce było kilku takich nicponi, którzy robili źle, nie bacząc na to, co inni na ten temat sądzą, ale większość ulegała tej presji, co trochę przyhamowywało proces degradacji. Po przeniesieniu się do miast ten proces przyspieszył, bo miasta tutaj zapewniały anonimowość. A idąc jeszcze dalej, przechodząc do naszych czasów, tutaj internetowych czasów, internet daje jeszcze większą dozę anonimowości. Tutaj przybierasz jakiś sobie pseudonim, jakiegoś nika i na forach internetowych piszesz, co ci się tylko ślina przyniesie na usta, piszesz głupoty, obrzucasz innych wyzwiskami, piszesz złe rzeczy i uważasz, że to nie spadnie na ciebie, co wyzwoliło jeszcze większe no, zło, powiedzmy, zło ukryte w człowieku, że nie przestało ono być tłumione, bo nie ma presji opinii publicznej. Tutaj więc co kto chce powiedzieć, to sobie może powiedzieć i ta anonimowość sprawia, że nie hamuje się w tym, co mówi. Dlatego też to pragnienie aprobaty u innych ludzi zostało człowiekowi wszczepione przez Boga, gdy Bóg stwarzał człowieka po to, by być właśnie pomocą w odpowiednim zachowywaniu się człowieka. By nie tylko z powodu tego, że chce mieć dobrą opinię sam o sobie samym, tylko że jeszcze chce, by inni mieli o nim dobrą opinię, żeby się hamował przez popełnianiem złych rzeczy, aby zachęcało go to do popełniania, do czynienia dobrze, do dobrych uczynków po to, by zyskać tą dobrą opinię u innych, na której przecież jednostce zależy. Tak więc do pewnego punktu jest to dobre pragnienie. Tak samo jak wszystkie inne te pierwszorzędne, niższe pierwszorzędne cechy charakteru, o tym jeszcze nie wspominałem. Niższe pierwszorzędne to właśnie te uczucia wszczepione człowiekowi przez Boga, które mają znajdować się pod kontrolą wyższych. Bo one są dobre, jeżeli nadmiernie się nie rozwinął. I tak samo nasza tutaj aprobatywność, to pragnienie aprobaty u innych jest dobre, o ile nie zrobi się zbyt mocne, nie robi się zbyt duże. Nie może stać się cechą kontrolującą nasze postępowanie, bo jeżeli zacznie kontrolować naszym postępowaniem, to będzie pobudzać nas do złego postępowania, na przykład do pójścia na kompromis z zasadami po to, by zdobyć lub zachować popularność. Iluż to ludzi jest na tym świecie, zwłaszcza wśród tych, no powiedzmy, tak zwanych wielkich, którzy robią coś, czy mówią coś tylko dlatego, żeby zdobyć popularność, albo żeby, a jak już ją mają, to po to, żeby ją zachować, a nie dlatego, że coś jest słuszne, no dlatego to mówią, czy to robią. Bo to jest wtedy, nimi kontroluje to pragnienie aprobaty o innych, z tego powodu, że na przykład to jest to zyskowne dla nich, bo na tym zarabiają, czy mają inne korzyści jeszcze z tego powodu. Innym skutkiem przerostu aprobatywności byłoby dążenie do popisywania się przed innymi, po to, by zdobyć ich aprobatę, co prowadziłoby do rozwinięcia w kimś takich cech jak pozerstwo, ostentacja i próżność. Tak? Mamy taką wadę jak próżność. Są ludzie próżni. Pewnie wszyscy się spotkaliśmy z takimi ludźmi w naszym życiu, którzy uwielbiają się chwalić i pokazywać, kim to oni nie są, bo tym sposobem wydaje im się, że inni będą mieli wysokie zdanie o nich. Przerośnięta aprobatywność. Jeżeli taka aprobatywność jest przerośnięta, to wtedy, nawet jeśli będziemy czynili dobro, to będziemy to czynili tylko po to, by ludzie nas widzieli i chwalili. A jeśli nikt tego nie zobaczy i nas nie pochwali, to palcem nie będzie się nam chciało ruszyć nawet, by zrobić coś dobrego. Zobaczmy, co nasz Pan na ten temat mówi w Ewangelii Mateusza, 23 rozdziale, w wersetach od 5 do 12. Mateusza 23, 5 do 12. Mówiąc o faryzeuszach, nasz Pan mówi tak od wersetu 5. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle szat swoich. Lubią też pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach i pozdrowienia na rynkach i tytułowanie ich przez ludzi rabi. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabi, bo jeden jest tylko nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. To jest właśnie ostrzeżenie przed postępowaniem, które jest kontrolowane przez właśnie tą nadmiernie rozwiniętą aprobatywność. Bo wszystkie uczynki swoje, to co werset 5 zaczyna, a wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, by ich ludzie widzieli. I to jest właśnie motywacja osoby, u której aprobatywność się rozrosła tak, że stała się cechą kontrolującą postępowanie. Chcą, aby ludzie widzieli. I to jest ich motywacja. Czynią dobro, aby ludzie widzieli. To nie tak powinno być. Czynić dobro powinniśmy z innych pobudek, nie po to, by ludzie nas widzieli. Nasz Pan mówi, że nie tak ma być z czynieniem dobra. Do czynienia dobra na rzecz bliźnich ma pobudzać nas przede wszystkim miłość do Boga, czyli nasza pobożność, oraz miłość do bliźniego, a nie chęć zdobycia pochwał u innych. I nasz Pan wyraźnie o tym mówi. Zobaczmy do Ewangelii Mateusza 6 rozdziału. Jak powinno być z czynieniem dobra przez nas? Mateusza 6 rozdział od wersetu 1 do 6. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. Aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu. a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Tak powinno być z czynieniem dobra. Czyli nie po to, by się chwalić, tylko nasz Pan wręcz mówi, że należy to ukrywać. Nie trąbić na ulicach, czy w synagogach, czy, tak, czy w kościołach, że tyle dobrego zrobiłem, taki datek dałem na taki dobry cel, czy na tamten, pomogłem temu i tamtemu. Zdarzają się tacy ludzie, którzy w taki sposób się zachowują. Jest to niewłaściwa. Jeżeli ktoś robi dobro po to, żeby się tym chwalić, trąbić o tym później, żeby go ludzie widzieli i chwalili, jak nasz Pan mówi, odbiera zapłatę swoją. Czyli to uznanie u ludzi, jakie zdobędzie, że go ludzie będą chwalili, dobrze zrobiłeś, no to super, świetny, jesteś wspaniały i inni by tak nie zrobili tak jak ty, to jest ich zapłata i żadnego pożytku u Boga nie będą mieli tutaj żadnej. Natomiast Bóg zachęca, czy jak dajesz jałmużnę, czy cokolwiek czynisz, czy nawet jak się modlisz, to nie po to, by zdobyć uznanie innych. Rób to skrycie przed Bogiem. Wtedy możesz liczyć na nagrodę od Boga. Jak jesteśmy w wersecie 6, to podejdźmy kawałek dalej od wersetu 16 do 18. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy. Szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaź głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Podobne słowa, podobna zasada. Tak, tutaj mówimy przykład podany w realiach społeczeństwa żydowskiego, gdzie były nakazane posty, no i zachowywanie tych postów było przez ogół społeczeństwa postrzegane jako coś dobrego. Dlatego niektórzy się z tym obnosili, żeby pokazać wszystkim, że poszczą i tym sposobem zdobyć ich uznanie. A nasz Pan mówi, że ma być inaczej, że pościsz nie po to, by ludzie to widzieli i cię chwalili, tylko po to, żeby pościsz dla Boga. I wtedy, jeżeli to robisz nie dla ludzi, czyli że przed ludźmi pokazujesz nawet, że nie pościsz, tak? Bo tutaj miało być, że namaś głowę swoją i umyj twarz swoją, czyli nie udawaj, nie pokazuj, że na przykład cierpisz z tego powodu, że pościsz, tylko raczej pokazuj, że jesteś zadowolony, to wtedy możesz liczyć na odpłatę u Boga, bo robisz to dla Boga, a nie dla ludzi, żeby cię chwalili. Więc inne postępowanie, inna motywacja niż miłość do Boga i miłość do bliźniego, gdy czynimy dobrze, prowadzi do obłudy. Tylko udajesz, że jesteś dobry, a w rzeczywistości twoje wnętrze jest złe. Stajesz się jak grób pobielany, do którego uczeni w piśmie i faryzeusze byli przyrównywani przez naszego Pana. Jeżeli mówimy o skromności, to możemy powiedzieć, że jest to cecha serca i umysłu, dzięki której myślimy i czujemy bezpretensjonalnie, prostolinijnie, powściągliwie. Cecha serca i umysłu, dzięki której myślimy i czujemy bezpretensjonalnie, prostolinijnie, powściągliwie. Innymi słowy, jest to prostota, brak popisywania się. To jest ta skromność. Nie myślimy, że jesteśmy nie wiadomo kim, że jesteśmy kimś, z którym każdy musi się liczyć, lub kimś, kogo wszyscy muszą zauważać. Skromność jest cechą kogoś, kto się nie wywyższa i nie dba o rozgłos i uznanie innych. Właśnie tutaj można powiedzieć, to jest dobra taka definicja skromności. Jest to cecha kogoś, kto się nie wywyższa i nie dba o rozgłos i uznanie innych. Bo właśnie nieskromność polega na tym, że się zabiega o ten rozgłos i uznanie innych. Dla poklasku, dla zdobycia aprobaty innych, to staje się motywacją czyjegoś działania, co jest rzeczą złą, bo prowadzi właśnie do rozwinięcia wad w nas. Skromność jest cechą kogoś, kto się nie wywyższa i nie dba o rozgłos i uznanie innych, i skromność jest definiowana jako przeciwieństwo eksponowania swoich zasług i szukania uwagi innych. Ten, kto jest skromny, nie będzie się chwalił przed innymi swoimi cnotami lub osiągnięciami, lecz będzie się w tym ograniczał. Skromny człowiek nie ma ani nie manifestuje wysokiego mniemania o sobie, lecz raczej pomniejsza swoje osiągnięcia i zalety, a posiada przy tym zdolność rozpoznawania swoich wad i braków. Bo ci, którzy są tak w sobie zakochani i chcą, żeby wszyscy ich podziwiali, to najczęściej uważają się za osoby pozbawione wad i braków, to z tego powodu wszyscy powinni ich chwalić i mieć takie wysokie o nich zdanie, bo oni tacy wspaniali są. Dlatego podstawową zasadą skromności jest unikanie zwracania na siebie uwagi i unikanie zbyt egoistycznego czy indywidualistycznego zachowania, które taką uwagę przyciągnąć. Dlatego też skromność nie jest arogancka, lecz powściągliwa. I zamiast wpychać się w centrum uwagi, nie rzuca się w oczy. Zamiast być ceremonialna, pompatyczna lub naposzona, jest prostolinijna, bezpretensjonalna, naturalna. Jest klejnotem mającym zdobić wszystkich, zarówno ludzi wielkich, średnich, czyli przeciętnych, jak i małych. Bowiem przystoi zarówno władcom, jak i poddanym, bogaczom, jak i prostym robotnikom. Jej brak jest nieszczęściem, a jej przeciwieństwo katastrofą. I Biblia podaje nam piękne przykłady skromności. I tutaj wracam do tego Saula jako młodzieńca. Saul jako młodzieniec, zanim został królem, stanowił piękny przykład skromności, gdy uważał siebie za zbyt mało znaczącego, by zostać wybrańcem Pana na króla Izraela. Zobaczmy do 1 Samuelowej 9 rozdziału. 1 Samuelowa, 9 rozdział, wersety od 19 do 21. Tu mamy, tak, czytamy. Samuel odpowiedział Saulowi. Ja jestem jasnowidzem, idź przede mną na wzgórze, i będziecie dziś jeść ze mną, a jutro rano odprawię cię i objaśnię ci wszystko, co porusza twoje serce. O oślice zaś, które ci zaginęły 3 dni temu, nie troskaj się, gdyż znalazły się. Do kogóż bowiem, jeśli nie do ciebie i do całego domu twego ojca należy wszystko, co jest pożądania godne w Izraelu? Saul odpowiedział, przecież jestem tylko Beniamitą, więc z najmniejszego pokolenia izraelskiego. A ród mój jest najmniejszy z rodów plemienia Beniamina. Dlaczego takie rzeczy do mnie powiedziałeś? Saul z tej skromności jest zdumiony, słysząc słowa, że do ciebie należy wszystko, co jest pożądania godne w Izraelu. Tutaj Samuel tak się zwraca do niego, bo Samuel już wie, że Saul ma być pierwszym królem Izraela. A do króla właśnie należy to, co jest najbardziej godne pożądania w danym państwie. Saul czuje się niegodnym takiego wywyższenia. Z najmniejszego pokolenia Beniamina. Z najmniej znaczącego rodu w pokoleniu Beniamina. Dlaczego on? A zobaczmy kawałek dalej do 10 rozdziału. Co się działo, gdy Samuel zgromadza całego Izraela, by tutaj obrać króla dla Izraela? 1 Samuelowa 10 rozdział od 20 do 22. A może zacznijmy od 17 wersetu, będziemy mieli cały kontekst. A Samuel zwołał lud do Pana do Mizpy i rzekł do synów izraelskich, tak mówi Pan Bóg Izraela, ja wyprowadziłem Izraela z Egiptu i wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich królestw, które was uciskały. Wy zaś wzgardziliście dzisiaj Bogiem swoim, który was wybawił ze wszystkich waszych niedoli i ucisków i mówicie do Niego, ustanów nad nami króla. To też stańcie teraz przed Panem według waszych plemion i według waszych tysięcy. Gdy Samuel kazał wystąpić wszystkim plemionom izraelskim, los padł na plemię Beniamina. Następnie kazał wystąpić plemieniu Beniamina, ród za rodem, i los padł na ród Matriego. A potem padł los na Saula, syna Kisza. I szukali go, ale go nie znaleźli. Więc ponownie pytali Pana, czy w ogóle przyszedł tutaj ten mąż? Pan odrzekł, tak, lecz ukrył się w Taborze. Na wyborach na króla Saul czuł się tak niegodny, że schował się w taborze, żeby go nie wybrali. No oczywiście, jak Bóg chciał go wybrać, to przed Bogiem nie ma schronienia i nie można się schować, jak to prorok Jonasz się o tym przekonał, gdy próbował się chować przed Bogiem i uciec przed losem, jaki Bóg miał przewidziany dla niego. Tak samo nie mógł i tak samo nie mógł i Saul. Ale jest to przykład skromności. Możemy powiedzieć, że chyba najznamienitszym przykładem skromności jest nasz Pan Jezus, który zrezygnował ze swojej przedludzkiej natury, zaszczytów i urzędu po to, by stać się człowiekiem. Do 30 roku życia by żył bez rozgłosu, w stosunkowym ubóstwie, a potem stał się bezdomnym kaznodzieją, znoszącym sprzeciw grzeszników, najczęściej mającym do czynienia z najniższymi warstwami społeczeństwa żydowskiego, z ubogimi, z wyrzutkami, celnikami i grzesznikami. Nie bronił się przed fałszywymi oskarżeniami i poddał się haniebnej śmierci na krzyżu. Będąc na ziemi, był skromny w swoich oczekiwaniach co do przyszłej nagrody. Pragnął jedynie tej chwały, jaką miał wcześniej u Ojca jako Logos. Za to, że tak bardzo się ukorzył, bo to było największe ukorzenie, poniżenie się, spaść z tej pozycji, jaką miał wcześniej Logos, tutaj do pozycji człowieka, to bardzo się tutaj ukorzył nasz Pan i tutaj jako człowiek był wierny w swoim postępowaniu, Bóg wielce go wywyższył. Przeczytajmy o tym, jak mówi apostoł Paweł w liście do Filipian w 2 rozdziale. List do Filipian, 2 rozdział, wersety od 5 do 11. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. No i tutaj przerywam cytat. Ten werset kontrastuje naszego Pana jako Logosa z Lucyferem. Lucyfer, który chciał być równym Bogu, a nasz Pan nie chciał być równym Bogu. To jest różnica. Lucyfer dążył do samowywyższenia, a nasz Pan do tego nie dążył. Nasz Pan co zrobił? Kontynuujemy od wersetu 7. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Mamy tutaj ilustrację tej zasady. Każdy, kto się wywyższa, przykład Lucyfer, będzie poniżony, a kto się poniża, przykład Logos, będzie wywyższony. Wśród ludzi moglibyśmy pokazać Jana Chrzciciela jako piękny przykład skromności, który uznał siebie za niegodnego tego, by ochrzcić naszego Pana. Zobaczmy, jak to jest opisane w Ewangelii Mateusza 3 rozdziale. Mateusza 3 rozdział, wersety 13 i 14, gdzie czytamy. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc, ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? No, można powiedzieć, z ludzkiego punktu widzenia rozumowanie Jana jak całkowicie właściwe. Jan, grzeszny człowiek, a tutaj mieliśmy chrzest pokuty, który on głosił, przychodzi do i praktykował, udzielał chrztu pokuty Jan, a przychodzi do niego bezgrzeszny, niewinny, święty, by dać się ochrzcić. Więc Jan, słusznie rozumiem, to ja potrzebuję chrztu, bo ja jestem grzesznikiem z rodu Adama, a nie ty. Nie rozumiał, że nasz Pan nadaje nowe znaczenie temu chrztu, którym zamierza się ochrzcić, że jest to chrzest poświęcenia się Bogu na służbę, rezygnację ze swoich ludzkich praw. Dlatego też Jezus mu powiedział, żeby ustąp, bo trzeba wypełnić wymogi sprawiedliwości. Innymi słowy mówił, że Jan nie rozumie tych rzeczy, ale niech ustąpi, że Jezus wie, co robi. I kolejny przykład skromności Jana Chrzciciela to to, że nasz Pan wcale nie, znaczy, że Jan Chrzciciel nie zazdrościł naszemu Panu tego, że nasz Pan zyskuje coraz większy rozgłos, że coraz więcej ludzi idzie do naszego Pana, a nie do Niego, a że nawet niektórzy z Jego zwolenników odchodzą od Niego, Jana, od Niego, czyli od Jana Chrzciciela i idą do Jezusa. Przeczytajmy o tym zapis z Ewangelii Jana, 3 rozdział. Ewangelia Jana, 3 rozdział, wersety od 25 do 30. Wtedy doszło do sporu między uczniami Jana i Żydami o oczyszczenie. Przyszli więc do Jana i rzekli mu: Mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty wydałeś świadectwo, oto on chrzci i wszyscy idą do niego. Jan odpowiadając rzekł: Nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem: Ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaje w całej pełni. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Pięknie świadczy to o Janie Chrzcicielu tutaj, że on musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym. Pragnienie nietypowe dla upadłej rasy ludzkiej. W rasie ludzkiej to każdy chce być jak największy, a żeby jego bliźni był jak najmniejszy. A tutaj Jan rozumiał swoją rolę i wiedział, kim jest nasz Pan tutaj i w żadnym wypadku nie próbował rywalizować z nim, wywyższać samego siebie, sprzeciwić się woli Bożej, tylko uznał, jakie jest miejsce. Innymi słowy, uznał to, wiedział, jakie jest jego miejsce w szeregu, że jego rola to rola przyjaciela, oblubieńca, nie oblubieńca, czy rola tego, kto cieszy się z powodu tego, że oblubieniec ma oblubienicę, chociaż on sam nie ma oblubienicy, ale cieszy się z radości oblubieńca. Piękny przykład Jana Chrzciciela. Przeciwieństwem skromności, powiedzmy o tym teraz, jest ostentacyjność, czyli prowokacyjny, demonstracyjny sposób zachowania się, mający na celu zwrócenie czyjejś uwagi, zamanifestowanie i podkreślenie swojej obecności, popisywanie się, które lubuje się w robieniu wrażenia na innych. Czasami przybiera formę eksponowania i podkreślania swojego ubioru, swoich klejnotów, urody, zdrowia, siły i sprawności fizycznej, stanowiska lub urzędu, tytułów. Niektórzy teraz wielce dumni ze tytułów, jakie im przysługują i chcieli, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Tak jak to kiedyś królowie bardzo eksponowali swoje tytuły, bo wydawało się im, że czyni ich to takimi wielkimi. Tak na przykład mam z jednego aktu założenia jakiegoś klasztoru czy czegoś innego. Król polski Jan Kazimierz, gdy wydawał taki edykt, czy akt prawny, nie wiem jak to nazwać, każdy zaczynał go w ten sposób. My, Jan Kazimierz, z łaski Boga, król polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, smoleński, czernichowski, jak też król dziedziczny Szwedów, gotów, wandalów. Wymieniało, miał zwyczaj wymieniać wszystkie tytuły, jakie tylko przysługiwały, a jeszcze robiono taki zabieg, że jak już wymienił wszystkie tytuły, jakie mu przysługiwały i więcej nie był w stanie podać, to jeszcze na koniec wtedy pisał etc., etc. I tak dalej, żeby zaznaczyć, że tych tytułów jest jeszcze więcej. To przykład totalnego braku skromności. No ale tacy byli królowie. Przeciwieństwo skromności przybiera też formę eksponowania swojego wykształcenia, czy swojego majątku, swojego domu, czy samochodu. I tutaj widzimy, jak popatrzymy na społeczeństwo, że jak to widać, że jak to ludzie lubią chwalić się swoim samochodem, jak najlepszej marki, wymytym, błyszczącym pod kościołem na niedzielnej mszy. Nawet jeżeli do tego kościoła ma 100 czy 200 metrów i mógłby przejść na piechotę, to i tak wielu przyjedzie samochodem po to, żeby się nim pokazać, by inni ludzie na wsi, bo tutaj mówimy właśnie, to, tym bardziej te cechy są widoczne, bo to są bardziej zżyte, znające się środowiska, lubią w taki sposób eksponować swój majątek. Ludzie lubią eksponować swoje ziemskie posiadłości, osiągnięcia na polu sztuki lub nauki, talenty lub biegłość w swoim zawodzie lub pracy, jacy dobrzy oni są w tej pracy. Sam miałem kiedyś okazję spotkać takiego jednego rzemieślnika, specjalistę, który miał mi tutaj coś zrobić w domu, który non-stop chwalił się, jaki on to dobry jest. Aż byłem zszokowany. Jak można być takim narcyzem? Ja tutaj płacę ci nie za to, żebyś mi tutaj peany wyśpiewywał na temat tego, jaki ty dobry jesteś, tylko żebyś zrobił robotę i tyle. I żebyś jeszcze ją dobrze zrobił, a nie ciągle się chwalił, jaki ty jesteś dobry. Niektórzy eksponują swoje wyznanie lub religię. Osoby posiadające taką wadę uwielbiają być w centrum uwagi, żeby wszystko kręciło się wokół nich. Bardzo lubią być chwalone, kochają pochlebstwa. Przepadają za pozdrowieniami na rynku i pierwszymi miejscami w kościołach i na innych zgromadzeniach. Odmawiają długie modlitwy i dają jałmużnę, aby ich ludzie widzieli. Dla zdobycia ludzkiej aprobaty są w stanie zrobić prawie wszystko. Kolejnym przeciwieństwem skromności jest pompatyczność, czy też napuszoność. Takowym nic nie sprawia większej przyjemności niż otaczanie się aurą wielkości i pompą. Wszystko, co robią, musi być robione z ceremoniałem, z przepychem, pięknymi strojami, biżuterią, po królewsku, po prostu po królewsku. Drobiazgowo, z zachowaniem wymogów etykiety i rytuałów, z wyniosłością. Wszystko to oczywiście jest przeciwieństwem prostoty skromności. Prostota cechuje skromność. Nie przepych, wykwitność, tylko prostota. Jeszcze innym przeciwieństwem skromności jest arogancja, czy też bezczelność. Ludzie takiego ducha beztrosko i bezczelnie zapuszczają się tam, gdzie aniołowie boją się stąpać. Nierzadko nieproszeni narzucają swoje nieprzemyślane opinie i poglądy ludziom mądrzejszym i bardziej doświadczonym od nich samych. Uzurpują sobie stanowiska swoich przełożonych. Chcą mieć pierwsze i ostatnie słowo, a po drodze jeszcze środkowe słowo, w każdej dyskusji lub rozmowie. Przy każdej okazji udzielają innym rad, o które nikt ich nie prosił. Wszystko wiedzą najlepiej i urodzili się po to, by doradzać innym. To także jest przeciwieństwo skromności. I to może tyle w tym miejscu byśmy dzisiaj zakończyli ten dzisiejszy wykład na temat skromności. Skromność, tak, cecha kogoś, kto się nie wywyższa i nie dba o rozgłos i uznanie innych. Czyli nie robi niczego po to, by być widzianym przez innych i chwalonym przez innych. Robi różne rzeczy, bo ma inną motywację. Mówimy o dobrych rzeczach. Jego motywacją do czynienia dobra jest miłość do Boga i miłość do bliźniego, a nie szukanie własnej chwały, czyli nie jest to próżniactwo, nie jest to popisywanie się, nie jest to ostentacyjne zachowanie, żeby zwracać uwagę na samego siebie. Tyle dzisiaj myśli na temat skromności. Mam nadzieję, że uda mi się w przyszłości powiedzieć jeszcze jeden wykład na ten temat, na którym zakończę te myśli związane ze skromnością, a w dniu dzisiejszym dziękuję wszystkim za wysłuchanie i zakończymy modlitwą.